Serdecznie witam, moje nazwisko Niedziński. Będziemy rzucać chyba razem nadwagę, bo u mnie też jeszcze troszeczkę tej nadwagi jest. Przez ostatni tydzień byłem na tygodniowej konferencji i gdy zważyłem się, to okazuje się, że jeszcze kilogram mi przybył. No ale muszę powiedzieć, że kiedyś nie wierzyłem, że można zrzucić nadwagę tutaj w okolicach brzucha. Wydawało mi się, że to jest rzeczą niemożliwą, ale jednak półtora roku temu zabrałem się. Zainspirowany byłem przez książkę redaktora naczelnego miesięcznika Men Health i udało mi się 15 centymetrów w pasie stracić jednak tego tłuszczu, który tutaj w okolicach pasa zalegał, a muszę powiedzieć, że to bardzo niebezpieczne, bo tłuszcz w okolicach pasa brzucha jednocześnie też wiąże się z tym, że odkłada się w naczyniach wieńcowych i jest to bardzo niebezpieczne. I rzeczywiście lekarka stwierdziła u mnie jakieś takie początki jak gdyby choroby wieńcowej, czyli niedotlenienie mięśnia sercowego, ale po upływie chyba półtora miesiąca, gdzieś sześciu tygodni pozbyłem się tego problemu, no i sporo centymetrów w pasie. Chyba tak dużo nadwagi u mnie nie było, bo gdzieś około może 8 do 9 kg, no ale to też jest sporo jednak. I pozostało mi 3 kg, dlatego że przez ostatnie pół roku, w związku z tym, że wykonywałem sporo remontów w domu, a nie zadbałem o to, żeby ćwiczyć, wychodzić na spacery i okazało się, że gdzieś tam 2 do 3 kg przybyłoby mi. No i ostatni tydzień jeszcze kilogram. Będziemy walczyć, drodzy Państwo, żeby zrzucić nadwagę. Może nie wszyscy, bo widzę, że niektórzy wcale nie mają nadwagi, a może przydałoby się troszeczkę nabrać wagi, aczkolwiek nigdy nie zalecam tym, którzy mają niedowagę, żeby obrastali w tłuszcz. To raczej pożyteczniejsze byłoby, żeby nabrać masy mięśniowej, bo gdy obrastamy w tłuszcz, to troszkę widać na zewnątrz, ale przecież nie wiemy, co się dzieje wewnątrz. Jeden z biegaczy amerykańskich, długodystansowych, maratończyk, dużo biegał i wydawałoby się, że nigdy nie będzie miał zawału. A nie dbał o swoją dietę, jak ktoś zauważył, potrafił tam w pośpiechu po 6 pączków nawet zjadać na raz i zmarł na zawał. Chociaż był człowiekiem szczupłym, ale jego naczynia krwionośne były tak zawężone, że podczas sekcji zwłok niestety lekarze aż byli bardzo, bardzo zdziwieni. A więc chudniemy razem, zrzucamy nadwagę. Otyłych osób raczej nie widzę, tylko troszeczkę nadwagi. I to na pewno łatwiej jest zrzucić nadwagę, jak pozbyć się otyłości, bo czasem otyłość to już związane jest z chorobą. Proszę Państwa, czy ktoś z Was próbował już zrzucić nadwagę? Wiem, że niektóre osoby tak. Kto z Was, drodzy Państwo, już próbował zrzucić nadwagę? Ja też muszę podnieść rękę do góry. I ile razy? Może nieważne ile razy. Ja chyba 3 razy próbowałem zrzucać nadwagę, a teraz będzie 4. raz. I w jaki sposób? Czy to była dieta? Tutaj dieta była, sport. Tak, może biegi? Chociaż dzisiaj Państwo dowiecie się, że nie biegi głównie decydują o tym, że najłatwiej pozbyć się nadwagi, ale jest coś innego, chodzi o ćwiczenia siłowe. Czy wystąpił efekt jojo? Bo ja muszę powiedzieć, że u mnie tak, chociaż nigdy nie wróciłem już do tej samej nadwagi, ale coś tam troszkę tego tłuszczu przybyło. Czy Państwo zauważyliście, że łatwo ten efekt jojo występuje i tak łatwo wrócić do dawnej wagi, prawda? Dowiemy się dzisiaj, dlaczego tak jest i jak temu zapobiec, aby naprawdę no, czuć się dobrze i żyć bez nadwagi. Jak to zrobić skutecznie i przede wszystkim nie zadręczać się dietą. Och, te diety są bardzo różne i niektóre nawet bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dlatego przeprowadzimy tutaj taką małą analizę tematu. O, komputerze, nie buntuj się. Czy to prawda, że każda metoda jest dobra, która prowadzi do zrzucenia nadwagi? Na pewno nie. Osobiście, a więc fals, czyli fałsz. Tak należy odpowiedzieć na pytanie. Znany mi jest przypadek, i to człowiek, z którym się nawet zaprzyjaźniłem, jakąś tam dietę poznał, czy nawet jakieś środki, medykamenty używał i ciężko się rozchorował, choruje do dzisiejszego dnia. Pozbył się nadwagi, ale jednocześnie stracił zdrowie. Także nie każda metoda no, jest właściwa i prowadzi może do zrzucenia nadwagi, ale no, możemy stracić zdrowie. A nawet może nastąpić śmierć. Takie przypadki były. Proszę Państwa, odchudzanie trzeba zacząć, wiecie Państwo, nie od tego tłuszczyku gdzieś tam, który nam zalega. U mężczyzn głównie tutaj w okolicach pasa, a u pań różnie może być to na biodrach, czy też no, w różnych częściach ciała, ale my zazwyczaj martwimy się tym, co jest na wierzchu, prawda? Ale przecież tłuszcz zalega w naszych narządach wewnętrznych, wątroba może być odtłuszczona, różne narządy, przede wszystkim naczynia włosowate, naczynia wieńcowe. Zapomniałem dzisiaj zabrać ze sobą kawałek rury, bo ostatnio wymieniałem rury u siebie w mieszkaniu, które no, porządnie tam jedna z nich już przerdzewiała i zaczęła woda lecieć i zauważyłem, ile tam złogów tego kamienia w rurach. Bo chciałem dzisiaj Państwu pytanie postawić. Może ktoś z Państwa jest fizykiem, może zna się na hydromechanice. Chciałem zapytać takie pytanie, zagadka. Jeśli rura w przekroju w połowie jest obrośnięta tym kamieniem, po prostu no, widać tak, że ta rura tam pełno kamienia jest, o połowę jest zapchana, zatkana. Ile mniej wody przepłynie przez taką rurę, gdy w połowie jest zapchana? Jak myślicie Państwo? Ile mniej wody przepłynie przy tym samym ciśnieniu wody? Tak orientacyjnie. 16-krotnie. Proszę Państwa, to jest zła wiadomość dla nas, bo jeśli naczynia wieńcowe są w jakiś sposób tam zablokowane cholesterolem, tym LDL, złym cholesterolem. Pomyślmy, o ile mniej krwi przepływa przez te naczynia. I to prowadzi do niedotlenienia nie tylko mięśnia sercowego, ale różnych części naszego ciała, bo przecież krew dostarcza tlen do każdej części naszego ciała. A więc jak ważne jest to, aby zadbać też nie tylko o zrzucenie tutaj tłuszczu to, co na zewnątrz, ale również to, co wewnątrz, a szczególnie no, w naczyniach wieńcowych. Także na pewno troszkę wiedzy, którą dzisiaj może poszerzymy, na pewno się przyda, nie zaszkodzi, ale raczej pomoże. W procesie odchudzania tak ważne są motywacje, bo wielu ludziom po prostu się nie chce. Człowiek jest leniwy. Żona mi dzisiaj takie gdzieś odczytała ciekawe powiedzenie kogoś. A właściwie to była modlitwa. Panie Boże, spraw, żeby mi się tak bardzo chciało, jak mi się nie chce. Także no, musi nam się też chcieć. No, czy wiara tutaj pomaga? Pomaga, musimy uwierzyć, że jest to możliwe. Jak gdybym nie uwierzył, nigdy bym się za ćwiczenia nie zabrał, ale dzisiaj sobie planuję razem z Państwem, że znów zrzucę tą niepotrzebną nadwagę i będę ćwiczył. Potrzebna jest także pogoda ducha. Nie możemy się, nie wolno się zadręczać, bo stres co powoduje? Nie, on nie jest przyjacielem, tak jak napisałem grubasów. Kortyzol, hormon stresu, to jeden z czynników prowadzących do nadwagi, ale też uszkadza hipokamp, a więc część to mózgu, która odpowiedzialna jest za pamięć. Także więc pogoda ducha to bardzo ważne. I ważne jest to, i to na samym początku już muszę Państwu powiedzieć, zmień przede wszystkim styl życia, a nie dietę. Bo gdy zmieniamy dietę, to ile w jakichś takich reżimach ścisłej diety wytrzymamy? Miesiąc, dwa? Może ktoś, gdy naprawdę zaprze się, może będzie to trwało pół roku? A gdy później wracamy powoli do swych dawnych przyzwyczajeń, znów nabieramy nadwagi. I to jest tą przyczyną niestety tego efektu jojo. Efekt jojo to nie jakieś takie coś dziwnego. Wiecie Państwo, co to jest jojo w ogóle? To taka zabawka dla dzieci. Ona zawsze wraca i to tak z wagą, z nadwagą jest. Wraca i nazwana jest ten efekt jojo. A więc podobno najtrudniej jest zmienić złe przyzwyczajenia. Czy to prawda? Podobno tak. Ale to nie znaczy, że jest to niemożliwe. Człowiek przecież ma mózg. Może ćwiczyć silną wolę. Może wiele rzeczy w swym życiu osiągnąć. Proszę Państwa, w Łodzi byłem w ubiegłym tygodniu i zobaczyłem u rodziców, u mamy leżał ekspres ilustrowany i Sharon Stone mimo upływu lat wciąż z dumą prezentuje swoje ciało. Kobieta, która ukończyła 51 lat i gdzieś tam dała się fotografować w stroju topless. To prawda, że to milionerka, ale to nie miliony pomagają chudnąć, bo ilu jest milionerów z nadwagą, ludzi otyłych. Po prostu musimy zadbać o samych siebie. No, piszą, że piękna po 50, piękna milionerka. Ale nie musimy być milionerami, żeby zadbać o swoje ciało. Człowiek jest, tak jak powiedziałem, mamy tutaj mózg. Potrafimy się uczyć, potrafimy pracować nad sobą, wypracować nowe przyzwyczajenia, zmienić styl życia, tak żebyśmy byli ludźmi nie tylko bez nadwagi, ale ludźmi zdrowymi. A więc zastanówmy się. Czy mój styl życia dotychczas, czy był właściwy, czy jest właściwy? Co mogę i co tak naprawdę powinienem w swym życiu zmienić? Zastanówmy się troszkę nad tym. Przecież życie to nie nasza własność, jest to dar Boży, który otrzymaliśmy od Pana Boga, tak? I nawet w Piśmie Świętym jestem pastorem, byłem pastorem, bo właściwie niefunkcyjnym jestem, już jestem na emeryturze. I pamiętam jedną z wypowiedzi Nowego Testamentu, że ciało człowieka jest świątynią Ducha Świętego. I z punktu widzenia nawet etyki chrześcijańskiej jest to bardzo ważne, żeby zadbać o swoje zdrowie, także o ciało. Niestety Platon, który twierdził, że istota ludzka składa się z duszy i ciała i twierdził, że dusza i ciało są sobie przeciwstawne i że ciało stanowi więzienie ducha, duszy. Nic dziwnego, że w średniowieczu no, twierdzono, że ważne są tylko cnoty duchowe, a całkowita pogarda dla ciała była. Natomiast Tomasz z Akwinu już zmienił te pojęcia. Stwierdził, że ciało jako element współtworzący istotę ludzką jest również bardzo ważne, a więc nastąpiło jak gdyby w tej teologii chrześcijańskiej, w poglądach chrześcijańskich, dowartościowania ludzkiego ciała. I czy słusznie? Tak, bo w zdrowym ciele, zdrowy duch. Czasem lubię zażartować, ale wybaczycie mi Państwo. Więc żyj zdrowo i aktywnie. O, nie wiem, czy to wcale nie tak aktywnie chyba. No nie. Coś tutaj chyba pomyliłem. Hamburgery, jakieś hot dogi, no nie. Ale na spacery, już gdy chodzimy, to na pewno będzie to aktywne, zdrowe życie. A więc, no i odpowiednia też dieta. No i rzucam palenie. Palenie wcale nie sprzyja zdrowiu człowieka, prawda? No, cieszę się, że Państwo potwierdzacie też. Nadwaga niestety jest przyczyną wielu chorób. Dlaczego o tym mówię? Bo gdy nad tym się zastanawiamy, nasze motywacje są silniejsze, aby się pozbyć nadwagi. Przede wszystkim jednym z podstawowych czynników ryzyka takich chorób jak choroby układu krążenia, cukrzyca, no niestety, i wielu innych chorób. No tutaj takie dwie z nich wymieniłem. Chciałem Państwu jeszcze teraz pokazać też fragment pewnego filmu. Gdy prowadzę spotkania antynikotynowe, czasem mówię palaczom, proszę Państwa, są pewne papierosy, które nie szkodzą. Oczywiście pytają niektórzy, a co to za papieros? Mówię, no te wszystkie papierosy, które są w sklepach, one mi nie szkodzą. A dlaczego nie szkodzą? No bo nie palę. Podobnie jest z jedzeniem. Wszystko zależy od nas, w jaki sposób po prostu się odżywiamy. Proszę Państwa, co to jest BMI? To podstawowa taka, pewne podstawy z kwestii odchudzania. No, musimy też poznać. A w ogóle chciałbym zapytać, kto z Państwa w domu ma wagę, aby mierzyć, znać ciężar swojego ciała? To jest bardzo ważne, bo jak będziemy kontrolować samego siebie, jeśli nie mamy wagi. A więc Body Mass Index to jest to wskaźnik masy ciała. Aby obliczyć BMI, należy podzielić wagę przez wzrost podniesiony do kwadratu. I na przykład przy wzroście 1,82 m i wadze 90 kg mnożymy 1,82 przez 1,82, a więc podnosimy do kwadratu, co daje 3,348. I wtedy wagę ciała dzielimy przez ten wynik. No tutaj akurat wynik wyszedł 26,9, co wskazuje na nadwagę. Poniżej 25 możemy powiedzieć, że mamy wagę w normie, a powyżej 30 to już otyłość. Także jest to bardzo ważny wskaźnik, ale jest jeszcze ważniejszy, o którym chciałem Państwu powiedzieć. Jest to stosunek obwodu pasa do obwodu bioder. Należy zmierzyć tutaj lekko poniżej pępka, w okolicach pępka, jaki jest obwód i obwód tutaj w tym miejscu. Czym ta różnica jest mniejsza, to tym lepiej. No jak powiedziałem, ten tłuszczyk, który gromadzi się tutaj, no niestety w tym czasie też gromadzi się gdzieś tam w naczyniach wieńcowatych. U pań są dwa rodzaje otyłości. W kształcie jabłka albo w kształcie gruszki. Nie wiem, która otyłość lepiej wygląda, ale lepiej w ogóle nie mieć nadwagi. Tak, teraz co sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Muszę powiedzieć, że jest wiele mitów też na ten temat. Niektórzy twierdzą, że na przykład gdy się je chleb, to człowiek tyje. Gdy się je ziemniaki, człowiek tyje. Ale chciałbym Państwu coś powiedzieć na ten temat. Owszem, gdy jemy biały chlebek, posmarujemy obficie margarynką, to na pewno będziemy tyć. Ale jeśli spożywać będziemy chlebek z pełnego przemiału, no to sprawa zupełnie inaczej wygląda. Nawet ta witamina B6, która tam się znajduje, czy witaminy z grupy B pozwalają nam pozbyć się nadwagi. Proszę Państwa, syrop fruktozowo-glukozowy. On jest dodawany wszędzie, gdzie tylko mogą, aby poprawić smak różnych produktów. Gdy kupujecie Państwo batoniki, nawet dżem, napoje te słodzone, zobaczcie Państwo, co tam pisze. W niektórych przypadkach te sztuczne słodziki, a to też bardzo niebezpieczne, bo powoduje choroby, może być jednym z czynników chorób nowotworowych. Ale tak jest, syrop fruktozowo-glukozowy lub cukier, czasem piszą, że jest albo jedno, albo drugie, a może czasem i jedno, i drugie. Syrop fruktozowo-glukozowy. Insulina przetwarza i odkłada się automatycznie tłuszcz u mężczyzn w tych okolicach, u pań różnie. To zależy, który ten punkt ciała jest szczególnie narażony na to. No to kolejny mit. Niektórzy twierdzą, że trzeba mało tłuszczu jeść, że dieta niskotłuszczowa sprzyja odchudzaniu. No a dzisiaj Państwo dowiecie się, że to też jeden z mitów. To nieprawda, ale to nie znaczy, że zachęcam do diety, powiedzmy, Kwaśniewskiego, do tak zwanej diety optymalnej. O tym też będę chciał Państwu coś powiedzieć. Czy wiecie Państwo, co to jest ten indeks glikemiczny? Na ten temat chciałbym też dzisiaj Państwu coś powiedzieć i szukajcie Państwo, jest i w internecie można znaleźć, w wielu różnych publikacjach. No streza, kortyzol, to już o tym wspomniałem. Odpychanie się syropem skrobiowym z wysoką zawartością fruktozy to pompowanie tłuszczu w okolice brzucha i w inne też części ciała, również w naczynia wieńcowe. Co do diety niskotłuszczowej, epidemiolog z Harvardu Walter Willett prowadził badania ponad rok i co stwierdził? Że gdy przez dłuższy czas torturujemy organizm niskotłuszczową dietą, to organizm przestaje spalać tłuszcz i nie możemy sobie z nadwagą poradzić. A przecież tłuszcz jest główną dostawcą pewnych witamin, takich jak A, D, E i K. Tłuszcz wspomaga produkcję testosteronu. Dla mężczyzn to bardzo ważne. Trudno się też odchudzić, jeśli jest zbyt mała ilość testosteronu, który przyspiesza między innymi rozrost mięśni, a na temat mięśni coś bardzo ciekawego będę chciał Państwu powiedzieć. Co więcej, tłuszcz, podobnie jak białko, daje przecież uczucie sytości i powstrzymuje łaknienie. Jeśli w ciągu ostatnich lat, jak czytamy, dowiedzieliśmy się rzeczywiście czegoś o odchudzaniu, to na pewno tego, że ograniczenie spożywania tłuszczu niekoniecznie wpływa na zredukowanie tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. I tak, to są pewne dane, badania przeprowadzano. I to przez wiele miesięcy, przez ludzi, którzy się tym profesjonalnie zajmują. I tak w International Journal of Obesity, czyli taki żurnal międzynarodowy dotyczący otyłości, i opublikowano wyniki badań, które prowadzono w tych uczelniach. i badania przeprowadzono na grupie 101 osób z nadwagą. Przez 18 miesięcy część badanych, a więc półtora roku, część badanych była na diecie niskotłuszczowej, tam tłuszcz stanowił około 20% wszystkich kalorii spożywanych, a pozostali byli na diecie zrównoważonej, a więc gdzie tłuszcz wynosił około 35% wszystkich kalorii. I co ciekawego, osoby z obu grup najpierw schudły, ale po półtora roku ci, którzy byli na zrównoważonej diecie, zrzucili średnio 4 kg. Tymczasem poddani diecie niskotłuszczowej niestety przybyli średnio prawie że 3 kg. Dobrze o tym wiedzieć i jeszcze nad tym się zastanowimy. I proszę Państwa, nie wszystkie tłuszcze są dobre. Jak napisał David, tą książkę chciałbym też polecić Państwu, to jest bestseller New York Timesa, Dieta ABS, David Zinchenko, on jest ekspertem w dziedzinie zdrowia, odchudzania i wiele rzeczy ciekawych napisał. Napisał, że tłuszcze trans, tak określił, są wcieleniem zła. I co ciekawego, zawiera je około 40 tysięcy gatunków paczkowanej żywności. A więc starajmy się jeść, co kiedyś babcie nam przygotowały, może nasze mamy. A teraz zaczynamy jeść tą przetworzoną żywność, która wcale nie jest zdrowa i to jest przyczyną też otyłości, tak jak widzieliśmy na tym filmie. Te fast foody, żywność spożywana z McDonalda czy z Pizza Hut i ci ludzie obrastają w tłuszcz. Także nie wszyscy producenci wymieniają, że tam znajduje się tłuszcz trans. A w ogóle co to jest tłuszcz trans? Dziękuję bardzo. Są to tłuszcze utwardzalne chemicznie, przede wszystkim margaryna. I co ciekawego, jeśli 3% dziennego spożycia kalorii dostarczają tłuszcze trans, ryzyko chorób serca zwiększa się o 50%. A więc wystarczy zjeść porcję frytek i już niestety narażeni jesteśmy. I ponieważ tłuszcze trans, to jest bardzo ważne i trzeba o tym wiedzieć, nie występują one w naturze. Jest to produkt przemysłu spożywczego. Organizm potrzebuje dużo czasu, żeby ten tłuszcz strawić. One nie tylko sprzyjają tyciu, ale podnoszą poziom cholesterolu, tak zwanego LDL, low density, te lipidy. Obniżają poziom cholesterolu dobrego, high density lipids. I co? Wiąże się to z wyższym ryzykiem zachorowania, czy to na cukrzycę, czy też raka. I niestety powoduje to, że tyjemy, dlatego że nasz organizm nie jest w stanie tego spalić. Odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej. A więc krakersy, prażona kukurydza, nawet herbatniki, które lubię. Ostatnio przerzuciłem się na sucharki. Serki do smarowania. Proszę Państwa, to nieprawda, że ja nie lubię słodkich rzeczy. Zjadam je. U mnie w domu leży czekolada gorzka. To wcale nie jest tak dużo kalorii. Lubię sobie zjeść słodko i czasem lody z żoną zjemy. Przepraszam, ja taki otyły nie jestem bardzo. Batoniki, farsze, co jeszcze? Żywność nieraz reklamowana jako zdrowa. Na przykład babeczki z otrębów, niby że otręby, a jest tam ten tłuszcz trans w środku i tyjemy. Płatki zbożowe, proszę Państwa, jedzmy owsiankę, płatki owsiane kupmy sobie, może górskie, one są najzdrowsze, a te przetworzone Te bardzo smaczne są, zwłaszcza bardzo lubię te krunchy, to takie dobre, tak chrupię, nawet gorącym mlekiem nie zalewam, bo wolę sobie pochrupać, ale jak spojrzałem, no niestety to nie jest zdrowe i tyje się, i tyje, i te gramy, gram po gramie, gdzieś się tam odkłada, później patrzę, mówię, no wcale nie jestem taki otyły, takiej dużej nadwagi nie mam. Ale to tylko człowiek sam siebie czasem oszukuje. A śmietanka do kawy, która nie zawiera mleka, zawiera często właśnie tłuszcze trans. A więc przejmijmy kontrolę nad tym. Czytajmy, zobaczmy, co jest czym. Żona bardzo dobry placuszek dzisiaj poczęstowała mnie i cieszyłem się, bo wiedziałem, że tam nie ma tłuszczy trans. I z przyjemnością sobie zjadłem. Czasem dobrze samemu coś zrobić i pozbyć się wreszcie tego wszystkiego, co niezdrowa, więc unikaj margaryny, bo to są tłuszcze, oleje chemicznie utwardzane wodorem. Smażone potrawy, no niestety też zawierają tłuszcze trans. To nie znaczy, że mamy w ogóle nie jeść rzeczy smażonych. Ja to, gdy półtora roku temu odchudzałem się, to było w Zielonej Górze, stosowałem coś takiego, że nie zadręczałem się dietą, pewne ćwiczenia wykonywałem, dzisiaj Państwu o nich powiem troszeczkę też. I cóż, jeden dzień w tygodniu oszustwo. Jeden dzień w tygodniu jadłem wszystko, na co miałem ochotę. Oczywiście po takiej diecie zawsze troszkę tam przybyłem na wadze, ale 6 dni w tygodniu pilnowałem się. Niektórzy stosują to w niedzielę, w jakiś określony dzień tygodnia i najlepiej tak jest wyznaczyć sobie jakiś dzień tygodnia, bo czasem okazuje się, jak stwierdziłem po sobie, przychodzi ten dzień, w którym chcielibyśmy sobie pozwolić, a wcale nie mamy ochoty na to, żeby jeść wszystko. I tak to jest. Trzeba bawić się, a nie zadręczać czymkolwiek. A więc unikajmy wypieków komercyjnych, przemysłu spożywczego. Żywność niech będzie jak najbardziej naturalna. Wszelkie, no, te żywność, która rozprowadzana jest przez przemysł spożywczy, no, posiada uwodorniony olej, te tłuszcze trans. A jakie tłuszcze najlepiej spożywać? To są oleje z zawartością tłuszczu nienasyconego. To są jedno- lub wielonienasycone. Te tłuszcze sprzyjają nam, one są zdrowe. Także ja nawet czytam, staram się przeczytać, żeby miał ten olej, który kupuję, jak najwięcej tłuszczu wielonienasyconego. No i wybierajmy ryby zawartością tłuszczów omega-3. Tak więc, tak jak tłuszcze trans to samo zło, a autor nazwał tłuszcze wielonienasycone, że to samo dobro. Tak. Proszę Państwa, mamy coraz więcej też dowodów, że pokarmy zawierające dużo węglowodanów przyczyniają się do odkładania tłuszczu. Jednak byłoby błędem w ogóle unikać węglowodanów, ale nad tym trzeba się zastanowić w kontekście indeksu glikemicznego. To jest bardzo ważne, bo węglowodany są nam bardzo potrzebne i stosujmy przede wszystkim dietę zrównoważoną. Do tego jeszcze tematu wrócę, ale na kilka słów na temat diety optymalnej. A więc na bok poszły owoce, warzywa, a na potęgę zaczęto czym się objadać? Kiełbasami, smalcem, jajami. Szkoda, że ja nie zabrałem artykułu, co w tych wędlinach jest. Tam połowa to chemia i woda. Polska Akademia Nauk w roku 1999, a więc 10 lat temu, stwierdziła, Komitet Terapii Polskiej Akademii Nauk uznaje tak zwaną dietę optymalną za wybitnie szkodliwą dla zdrowia. Wartość diety jako podanej osądowi jednego tylko lekarza, to był pan Kwaśniewski, czyli jej autora, jest całkowicie niewiarygodna. Dieta ta zagraża zdrowiu i nie powinna być stosowana. Gdy rozmawiałem, proszę Państwa, ja nie będę powiedzmy z Państwem, jeśli macie inne przekonanie, tutaj z kimkolwiek powiedzmy przekonywać na siłę. To jest moje zdanie i Polskiej Akademii Nauk i coś na ten temat jeszcze powiem. Mój lekarz, pani, powiedziała, że zna przynajmniej kilka osób, którym ta dieta poważnie zaszkodziła. A tatuś mojej sąsiadki, stosując dietę Kwaśniewskiego, zmarł. Zawał, niestety. I dalej. W artykule opublikowanym w Medycynie po dyplomie ukazało się staranne omówienie tej diety. Co ona powoduje? Przede wszystkim olbrzymi nadmiar kaloryczny, przekraczający nawet 3000 kilokalorii na dobę. Ale też poważne niedobory, bo skutkiem tej diety następuje zaniżenie w stosunku do potrzeb naszego organizmu, pewnej ilości błonnika, potasu, magnezu, wapna, miedzi, witamin z grupy B. Także PP i C. Niebezpiecznie wysoka jest podaż żelaza, sodu, fosforu, co może wywołać nadciśnienie, a także raka przełyku żołądka, nie mówiąc też już o okrężnicy. Coś na temat cukrów, węglowodany. Też tutaj są pewne mity na ten temat. O tym należałoby powiedzieć. Węglowodany złożone mają więcej niż dwie cząsteczki cukru. Znajdziemy je w makaronie, ryżu, chlebie, ziemniakach, ale pamiętajmy, że nie możemy produktów żywnościowych oceniać jedynie na podstawie struktury cząsteczkowej. Dlaczego? No, przykład mamy. Jabłko i cukier. Są to dwa węglowodany proste, jednak skrajnie różne ich wartości odżywcze. Gdy jemy jabłuszka, one pomagają chudnąć, a cukier niestety nie, bo to są puste kalorie. I dlatego na temat węglowodanów jeszcze coś więcej. Aby ocenić, które węglowodany są dla nas korzystne, trzeba zastanowić się, jakie są reakcje w naszym organizmie, reakcje chemiczne. Nasz organizm to przecież fabryka, zwłaszcza wątroba. I jednym z narzędzi, którym posługują się właśnie specjaliści od spraw żywienia, jest indeks glikemiczny. Jeśli Państwa to interesuje, później mogę w książce pokazać. Tu jest wartość właśnie niektórych potraw i będziecie mogli Państwo to zobaczyć, chociaż jest wiele publikacji na ten temat. Dlaczego to takie ważne? Powiedzmy, obecność, przepraszam na chwilkę, obecność cukru w krwiobiegu sprawia, że organizm nasz produkuje pewien hormon zwany insuliną. No, u cukrzyków może być inaczej. Ma on za zadanie usuwać cukier z krwiobiegu, którego nie wykorzystujesz do produkowania energii. A więc lepiej spacerować, biegać, coś robić, żeby ten cukier spalić. Jeśli go nie spalisz przez ćwiczenia, co będzie się dziać? Produkty z wysokim indeksem glikemicznym w połączeniu z tłuszczem. I tu ta przysłowiowa kromka białego chleba z masłem. Organizm nie zamieni także i tłuszczu, który tam się znajduje, w energię, ponieważ cukier zablokuje układ krążenia. A co dokonuje insulina? Zamieni ten cukier, który znalazł się w krwiobiegu, w naszych żyłach, w tłuszcz. A co się dzieje? Spada gwałtownie poziom cukru, hipoglikemia i poczujemy znów głód. A jak czujemy głód? Znów pompujemy coś do naszego żołądka i powstaje błędne koło, a przy tym niestety tyjemy. Natomiast popatrzmy, po obiedzie złożonym z kurczaka, powiedzmy kurczak, warzywa bogate w błonnik, brązowy ryż, bo tam co mówiłem to był biały ryż, ale tu mamy brązowy ryż z pełnego przemiału. Proces trawienia będzie przebiegał wolniej, a gdy przebiega wolniej, mamy czas, żeby to wszystko spalić. Powolne trawienie oznacza, że glukoza na wiele godzin stanie się źródłem energii dla naszych mięśni. Jest to bardzo korzystne. Mamy czas, aby to wszystko spalić we krwi. Insulina nie musi się śpieszyć i zamienić cukier w tłuszcz. Skieruje raczej te procesy organizmu na to, aby budować czy regenerować mięśnie, o ile ćwiczyliśmy przed tym, bo jeśli nie ćwiczymy, to organizm nie ma czego zregenerować. No i nie odczuwamy niepohamowanego głodu i to zaraz po posiłku. O tym naprawdę musimy wiedzieć. Jeśli chcemy to, co robimy, to znaczy zrzucamy nadwagę, jeśli chcemy to zrobić skutecznie. Unikaj stresu, o tym już mówiłem, że adrenalina mobilizuje tłuszcz z całego ciała. Kortyzol, hormon stresu, przejmuje niewykorzystane ilości i wysyła tutaj, tak jak u mnie tutaj trochę tego jest. No, mówię trochę, za dużo. Trzy ważne zasady chciałbym Państwu podać. Pierwsza to ruch. Teraz druga to też ruch. I trzecia zasada też ruch. Przewaga ruchu, ćwiczeń nad dietą. Dieta jest bardzo ważna oczywiście, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiają specjaliści od zasad zdrowia, od zasad odchudzania się. To właśnie ruch. I teraz chciałbym Państwu powiedzieć, jak wielka zaleta jest ćwiczeń siłowych, nie bieg. Oczywiście maratończycy są szczupli i spalają bardzo dobrze tłuszcz, bo oni bardzo długo biegają. Tutaj mamy nawet maratończyka. Ile bieg maratoński może trwać? No właśnie, ale mniej więcej. Słucham? Do 6 godzin nawet. Proszę Państwa, gdy biegamy, wiecie Państwo, jak długo tłuszcz spalamy? Około 2 godzin po biegu, ale w czasie biegu najpierw następuje spalanie tłuszczu, a później spalamy mięśnie po upływie pół godziny. Trzeba chyba około 2 godzin, żeby znów organizm zaczął spalać tłuszcz. Tego no, też z literatury specjalistycznej dowiedziałem się. A wiecie Państwo, że spalanie potreningowe to jest właśnie to. Tłuszcz spala się nawet, a więc tłuszcz spalamy nawet, gdy śpimy. A to moja żona może potwierdzić. Ja w nocy zawsze jestem bardzo gorący, prawda? Moje ciało takie gorące, że żona mówi, że jak piec, tak palę. No bo jak poćwiczę sobie, mam atlas, jak sobie poćwiczę, to później organizm 24 godziny spala ten tłuszcz. Także biegi, jeśli mają być, niech to będą biegi interwałowe. Przyniosą więcej korzyści niż monotonny bieg. Na czym polegają biegi interwałowe? Tutaj mamy specjalistę od biegów, mógłby powiedzieć. Ja powiem, jak ja to robię. Wychodzę na bieg półgodzinny, ale cały czas nie biegam. Idę sobie szybko i biegnę od pół minuty do minuty. I takich biegów z przyspieszeniem 5 do 7 i na tym koniec i wracam do domu. I tak jak powiedziałem, ćwicz nie dłużej niż 30 minut, bo po 30 minutach wcale już tłuszczu nie spalamy. Także ćwicząc prowadzimy do ujemnego bilansu kalorycznego. Także na pierwszym miejscu stawiamy ruch. Korzystajmy, proszę Państwa, nie musi być siłownia. Kupmy sobie ciężarki. Nie wiem, czy zabrałem ze sobą jedno z pism, bo bym pokazał, takie są ćwiczenia dla kobiet. Nie z takimi wielkimi ciężarami. Mnie się kobieta taka umięśniona jak mężczyzna wcale nie podoba. Kobieta musi być kobietą i dlatego kobiety niechaj ćwiczą mniejszymi ciężarkami, tak żeby te mięśnie za bardzo nie urosły. No ale kobieta, gdy jest wysportowana i też umięśniona, ale tak jak kobieta, nie tylko jest zdrowa, ale naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Powoli będziemy do końca zbliżać się, bo jeszcze przed nami niespodzianka. I o tym również dobrze wiedzieć. Gdy pijemy wodę, no ograniczamy łaknienie. To łaknienie nie jest tak duże. Proszę Państwa, wiemy, że spożywanie białka sprzyja też odchudzaniu. Wiem, że jedna z pań tu obecnych właśnie jadła pokarmy białkowe. Ale pamiętajmy, że przy spożywaniu pokarmów tych wysokobiałkowych, no wątroba ma utrudnione zadanie, musi to przecież wszystko przetworzyć, wydalić też toksyny, dlatego należy pić dużo ilości wody. Ale najlepszym jest to białko serwatkowe. To kulturyści zwłaszcza spożywają i jest w sklepach. Na Allegro można sobie też znaleźć. Właśnie białko sproszkowane. Serwatka sproszkowana. Chrom łagodzi no, to poczucie ochoty, łaknienie na słodycze. No ale podobno chrom też nie jest taki zdrowy, niektórzy twierdzą. I stosujmy zrównoważoną dietę. Nie jakieś diety cud, bo jeśli organizmowi nie dostarczymy tych mikroelementów, witamin, tego, czego nasz organizm potrzebuje, to później w dziwny sposób może się zachowywać. Ja wiem, że miałem kiedyś problemy, bardzo lubiłem objadać się słodyczami, ale gdy zacząłem inaczej się odżywiać, to jest ten właściwy styl życia i również też, jeśli chodzi o odżywianie, wcale nie mam ochoty na to, żeby opychać się słodyczami. Mnie wystarczy jedna, dwie kostki czekolady i to gorzkiej, a nieraz w ogóle rezygnuje, nieraz leży bardzo długo. Zboża pełnoziarnista, więc chleb, jeśli spożywamy z pełnego przemiału, to wcale od takiego chleba nie będziemy tyć. On zawiera witaminy z grupy B, bo witamina B6 jest wręcz konieczna, gdy odchudzamy się. Jedzmy warzywa, seler. Seler pomaga schudnąć. Pomidory pomagają schudnąć. Ile one zawierają? Może dlatego, że mają tyle różnych witamin i mikroelementów. Poczytajmy na ten temat, dowiedzmy się coś więcej. Musimy spożywać to, co zawiera antyoksydanty. To pomaga też właśnie w procesie chudnięcia, między innymi witamina C. Jedzmy powoli. Teraz jak tydzień byłem na konferencji, podawano nam najpierw pierwsze danie, a czasem to bardzo długo trwało, zanim podano nam drugie danie. I przy stole często mówiłem, no zanim podadzą nam drugie danie, to już mi się nie będzie chciało jeść. Bo tak jest. Gdy wolno jemy, to pożywienie się tam gdzieś już rozkłada i następuje to uczucie sytości. Ale gdy jemy szybko, no to sprzyja to później tyciu, bo jemy więcej. O, jeszcze takie powiedzenie, gdy byłem w Łodzi, na jednym z restauracji zauważyłem. Eat no more than you can lift. Z tym, że ja to sparafrazuję za chwilę, bo, a więc nie jedz więcej, jak możesz udźwignąć. Ale ja mówię, nie jedz więcej, jak może nasz organizm spalić. Czy to, no, nasz organizm przez ćwiczenia tylko niewielką ilość kalorii spala, a resztę spalamy przez cały dzień, nawet w nocy. Nasz organizm spala kalorie też w nocy przez całą dobę, a zwłaszcza jeśli stosujemy ćwiczenia siłowe. Dawid Zinchenko, to autor tej książki, zaleca 5 do 6 posiłków dziennie w mniejszych ilościach, aby dać czas na spalenie kalorii. Być może jak już mamy normalną wagę, możemy inaczej, możemy 2 czy 3 posiłki dziennie jeść i nie dojadać między posiłkami, bo proces trawienia na nowo się wznawia. A więc przede wszystkim zmień nawyki żywnościowe, żywieniowe. Ja źle napisałem, muszę to poprawić. Zmień nawyki żywieniowe i przede wszystkim ruch, ćwicz. Skuteczność diety zależy od tego, jak odżywiasz się przez większość czasu. To, co się w jakiś sposób zwyczajowo odzwyczajamy, żywimy się, a nie jakie diety stosujemy od czasu do czasu. Byłem u kogoś nie tak dawno z rodziny, też osoba z nadwagą. Widziałem, jak ta osoba się męczyła, ale nie chciała na ten temat porozmawiać. No, aż taka kwaśna się zrobiła w rozmowie. No widać, że jakby mogła, to by mi też i może dołożyła nawet, bo nie mogła sobie z nerwami jakoś poradzić. No bo rzeczywiście, no takie diety, gdy człowiek się tym zadręcza, katuje, to bardzo źle to wpływa na psychikę. Po kilkudniowej czy tygodniowej diecie, głodówce, zazwyczaj wraca się do dawnych nawyków żywieniowych. Zmieńmy je. Odżywiajmy się tak, aby to było zdrowe. To, o czym dzisiaj mówiłem, o tych tłuszczach różnych, o dietach. Dieta nie może być pozbawiona całkowicie tłuszczu, nie może być pozbawiona całkowicie węglowodanów. Najlepszą dietą jest dieta zrównoważona. Niektórzy mówią śródziemnomorska, może i droga, niektórzy tak twierdzą. Wprowadzaj nowe nawyki żywieniowe bez katowania się dietami cud. Naucz się żyć zdrowo, a zachowasz wagę w normie i przede wszystkim będziesz osobą zdrową. I pamiętajmy, że przede wszystkim ruch, spacery. Ja mam takie ćwiczenia podobne do aerobów, dla pań bardzo dobre, bo na przykład po pokoju chodzi się na pupie, a tu ładnie gubi się ten tłuszczek i nie dłużej jak pół godziny. Różne takie skłony, wymachy, bardzo o ćwiczeniach, na temat ćwiczeń jest wiele różnych dobrych publikacji. Pamiętajmy, że po ćwiczeniach siłowych spalać będziesz kalorie przez 2 dni 48 godzin. Chciałbym Państwu jeszcze zademonstrować, może Panów to zaciekawi. Słyszeliście Państwo o szóstce Weidera. Są to ćwiczenia na kaloryferek, żeby wypracować silne mięśnie brzucha, no i oczywiście też, na pewno to też sprzyja gubieniu nadwagi. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zainteresował się ćwiczeniami zwanymi Pilates? Tak, warto się tym też zainteresować. Powiem Państwu dlaczego. Bo nie tylko ćwiczenia same i dieta, ale sposób, w jaki to robimy. Jedna z instruktorek Pilatesa opisała pewien przypadek, jak taksówkarz przychodził, aby właśnie ćwiczyć u niej i oczywiście uczy tej właściwej postawy, bo należy brzuch wciągać, gdy siedzimy, to też w sposób właściwy, a nie jakaś taka pozycja niedbała. Mamy chodzić sprężystym krokiem, taką właściwą, zdrową tą postawę zawsze mieć. Samochodem, gdy jedziemy, to brzuszek wciągnąć, nawet możemy napinać mięśnie, ćwiczyć. Ten pan, który to był taksówkarz, przychodził oczywiście, wciągał brzuch, ćwiczył wszystko jak należy, a później, gdy wychodził, przekręcał czapkę, bo taką miał z daszkiem, daszek do tyłu, wypięty brzuch i głowa opuszczona. I mówię, no jak to z tym człowiekiem rozmawiać? A więc nie tylko ćwiczenia, ale jak to robimy, właściwa postawa. Dbajmy o tą ładną postawę człowieka. Tak jak Pan Bóg nas stworzył, dał nam mięśnie, żeby ćwiczyć, no i w sposób właściwy się odżywiać zdrowo. Życzę Państwu powodzenia. Szkoda, że to tylko jedna godzinka, bo właściwie dobrze byłoby, żeby spotykać się chociaż co drugi dzień przez 6 tygodni, wychodzić na spacer, na basen, ćwiczyć razem, bo w grupie na pewno łatwiej się to robi. Ale jeśli macie Państwo znajomych, i tą książkę polecam, tą książkę można znaleźć, są też ćwiczenia, na czym polega szóstka Wajdera, już Państwu pokażę. Koszula mi pękła, przepraszam, ale z tej strony nie będzie widać. Dopiero w samochodzie żona zauważyła. Może za intensywnie ćwiczyłem. Więc jest to 6 ćwiczeń. Ćwiczenie numer 1. Wydech i tu około 3 sekund czekamy. Ćwiczenie numer 2. To ćwiczenie możemy w internecie znaleźć. Wajdera piszemy przez E. Wajdera, tak jak słyszymy. To było ćwiczenie numer 2. Ćwiczenie numer 3. Ćwiczenie numer 4. Ćwiczenie numer 5. Bokserzy lubią to ćwiczenie wykonywać. I ostatnie ćwiczenie to jest numer 6. Ale podam teraz, bo to jest ćwiczenie na 6 tygodni. Zaczynamy w każdym ćwiczeniu po 6 ruchów w pierwszym dniu. W drugim dniu 2 serie wykonujemy, nie jedną. Tak, po 6. Trzeciego dnia już zwiększamy co 2 ruchy w każdym ćwiczeniu. Z tym, że zwiększamy to do 3 serii, a później po 2 dniach do 4 serii. I tak co kilka dni zmieniamy to ćwiczenie, że dodajemy 2 ruchy. Także dochodzimy aż, że w każdym ćwiczeniu 24 ruchy. 4 serie, 24 ruchy. Z tym, że gdy dochodzimy do 24 ruchów w tym ćwiczeniu, trudno się zmieścić w pół godzinie. No musimy to jakoś tak już sobie zorganizować, żeby może te 3 sekundy może troszeczkę skrócić, żeby to krócej było. Ale można sobie to napisać w wyszukiwarce internetowej. Cyfra 6, literka W, druga literka E, trzecia I, czwarta D, piąta E, szósta R i siódma. 6 wej de ra. Można zapisać sobie, czy ktoś z Państwa zapamięta. Są różne ćwiczenia też i dla pań możemy znaleźć, ale ta szóstka Wejdera jest wspaniała. Wiele osób, którym zaleciłem, no, mają naprawdę silne mięśnie brzucha i bardzo dobrze się czują, są sprawni. No i łatwiej później jest utrzymać tą właściwą pozycję, gdy od silnych mięśni brzucha zależy to, że później nie mamy bólu kręgosłupa, bo staramy się zachować właściwą, wyprostowaną też postawę. Dziękuję Państwu za uwagę.